NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy w kolejnym Pick Six. Wyjątkowo, bo na kilkanaście godzin przed draftem 2016, a przyjemność poprowadzenia audycji będą mieli dla Państwa Karol Potaś. A w drugiej części będzie z nami pasjonat baseballu i ligi MLB Grzegorz Kowalski. Pierwszy temat związany z draftem to analiza zaskakujących trade'ów LA Rams i Philadelphia Eagles. Z racji tego, że naszym nowym ekspertem od ligi akademickiej jest Piotrek, a wcześniej ja i Luka mieliśmy okazję się wypowiedzieć na temat tych wymian, to teraz Piotrek poproszę o Twoje zdanie. Kto na tej wymianie wygrał więcej? LA Rams, które wskoczyło w miejsce Tennessee Titans, czy Philadelphia Eagles, która wskoczyła w drugie miejsce Cleveland Browns?
Przede wszystkim uważam, że te wygrali Browns i Titans, którzy zyskali masę pików, które w ich sytuacji mogą być kluczowe do wzięcia zespołu. A jeżeli już rozmawiamy albo o Eagles, albo o Rams, to zdecydowanie w lepszej sytuacji zespół z Los Angeles. Po pierwsze, aktualni quarterbacki tej drużyny są co najwyżej średniej jakości i tutaj nowy rozgrywający ma szansę zaskoczyć skład, być gwiazdą. Dla franczyzy, która zmienia miejsce swoich domowych spotkań, może być kluczowe.
No dokładnie, wielu też mówi, że jeżeli robisz wymianę pod takie miejsce w drafcie, no to musi to być rozgrywający. Czy twoim zdaniem zarówno, bo o nich się głównie mówi, Jared Goff i Carson Wentz zasługują na to miejsce, by znaleźć się w tym miejscu? Czy na przykład, bo też wielu się zastanawia, skoro Philadelphia Eagles chciała wziąć quarterbacka, no to przecież oni mieli też stosunkowo wysoki wybór i mogli sobie wziąć kogoś innego.
Tutaj nie ma co się rozkliwać. To byłby trzeci rozgrywający, który poszedł w drafcie.
No tak. Ale to czy twoim zdaniem jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, czy nie? No bo Philadelphia Eagles, kibice już Philadelphia Eagles to łapie się za głowę, bo z jednej strony mówię, masa pików, ale z drugiej strony to po kogo Philadelphia Eagles, jeżeli nie po rozgrywającego, miała się kusić?
Znaczy, zacznijmy od początku. Eagles mają i sama Bradforda, który jest teraz wściekły, który chce odejść z zespołu, totalnie, znaczy chyba każdy go rozumie. Ten trade jest totalnie nieracjonalny. Jeżeli Eagles faktycznie chcieli nowego rozgrywającego, to mogli ten trade zrobić rok temu, zresztą starali się po Marcusa Mariotę, albo poczekać jeszcze rok, kiedy dostępni będą albo Joshua Watson, albo bratkę Kaja, który jest zwyczajnie lepszym rozgrywającym od Wentza, a grę w podobnym stylu. Więc moim zdaniem, jeżeli to jest faktycznie po rozgrywającego, to jest to tragedia. Jeżeli po innego zawodnika, dużo lepiej to nie wygląda, bo kto?
No właśnie, właśnie. Chodzą
dwa nazwiska w mojej głowy, albo Ezekiel Elliott, ale running back z dwójką, to sam powiedz, Karol.
No właśnie.
To nie brzmi dobrze.
No właśnie, ja sobie znaczyłem w naszym scenariuszu ten drugi punkt, bo wielu mówi, że Eagles mogą zaskoczyć i z drugim numerem wybrać Ezekiela Elliotta, ale czy twoim zdaniem wybór running backa jeszcze z tak wysokim numerem ma jakikolwiek sens? W ogóle wybór running backa w pierwszej rundzie, czy ma jakikolwiek sens? Bo sami wiemy, że dobrzy running backy są produktem dobrej linii ofensywnej. Sam dobry running back nic nie zrobi. Ezekiel Elliott może i jest najlepszym running backem draftu, ale chociażby przykładem mieliśmy rok temu, kiedy San Diego Chargers wzięli Melvina Gordona i okazało się, że ten teoretycznie najlepszy running back nie potrafił nic zdziałać, jak nie było linii. No, co o tym sądzisz?
Znaczy ja pamiętam, rok temu Todd Gurley po prostu pokazał, że dobrze wybrany running back w pierwszej rundzie na rację bytu. Chłopak jest genialny i pociągnął w tym sezonie Rams. W przyszłym roku mamy trzech doskonałych running backów, wspomnianych przez ciebie Fournetta, Christiana McCaffrey'a i Nicka Chubba, którzy moim zdaniem też pójdą w pierwszej rundzie.
Czyli ty rozumiesz wybór running backa w pierwszej rundzie? Bo moim zdaniem to jest trochę spalony wybór.
Jeżeli nie mamy dobrego rozgrywającego, ktoś musi prowadzić w pierwszą grę. Jeżeli nie jest dobry rozgrywający w pokładzie, moim zdaniem może się wstrzymać. Chyba, że właśnie trafiamy perełkę w stylu Todda Gurleya, który ciągnie nam grę ofensywną, jest po prostu ofensywnym playmakerem i jeżeli, który radzi sobie nawet z dość średnią linią ofensywną przed sobą. Czy Ezekiel Elliott będzie takim zawodnikiem? Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem od całej czwórki, o której rozmawiamy, czyli o Gurleyu przed rokiem, czy topowej trójce z przyszłego roku, jest słabszy. Będzie dobry, aczkolwiek jest na mojej liście takich małych, powiedzmy, niewypałów sezonu.
Moim zdaniem to też wybór bardzo ryzykowny jeszcze, jeżeli robiąc trade po Ezekiela Elliotta, jak już czytałem na forum pierwsze opinie, że tu może być sprawa właśnie związana z Elliottem, mówię, kurde, komuś tam nieźle sufit spadł na głowę.
Pamiętaj też o tym, że Eagles mają kłopoty tak naprawdę z grami. Sam Bradford, czy będzie zdrowy przez cały sezon? Mocno dyskusyjny. Chad Daniels...
Nie, no wiadomo, ale...
Wielka niewiadoma. Ktoś tą grę ofensywną musi prowadzić, aczkolwiek... Kogo Eagles by nie wybrali, moim zdaniem są w przyszłym roku kandydatem do pierwszego wyboru.
Kandydatem do pierwszego wyboru, którego nie mają.
Tak, którego nie mają w przyszłym roku, nie mają też chyba trzeciego jeszcze, więc...
No i mówili, właśnie gdzieś już czytałem jakieś opinie czy tweety, że największym wygranym jest Cleveland Browns, który w przyszłym roku mogą mieć pierwszy i drugi wybór draftu. Raz wybór swój, bo też będą pewnie pretendować do tego, mając na uwadze to, że RG3 będzie ich głównym rozgrywającym. No i wybór Philadelphia Eagles, która raczej też...
Ważna teza, aczkolwiek nie byłby mi taki pewny.
Sądzisz, że Cleveland Browns mogą tak zaskoczyć? Złamać tą zasadę, czy raczej...
Sądzę, że mogą wybrać Peytona Linksa w przyszłym rundzie.
Dobra, teraz kolejny nasz temat, czyli draft pokazuje już po raz kolejny, jak potrafi być brutalny dla gwiazd NCAA. I tutaj nawiązuje do Jalona Smitha z Notre Dame, który spisywał się w NCAA fantastycznie. Mówiło przed jego kontuzją, że to co najmniej top 10 draftu, lecz na koniec sezonu zerwał ACL i LCL i ma urlop przynajmniej od kariery na rok. Czy w związku z tym, Piotrek, jest on godny wybrania w roku 2016 w drafcie? Czy twoim zdaniem lepiej, żeby drużyna nie brała tego zawodnika i nie paliła swojego wyboru na niego?
Gdybyśmy mieli gwarancję, że on jeszcze kiedykolwiek zagra, jak najbardziej, topowy zawodnik NCAA, kompletny dominator i moim zdaniem był głównym kandydatem do pierwszego wyboru. W tej sytuacji nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie mógł jeszcze wrócić na boisko. To jest naprawdę wyrażenie z pulsów. Codziennie dostajemy masę informacji o nim, bardzo sprzecznych. Pojawiają się pozytywne informacje, ale zaraz w odpowiedzi na nie idą trzy newsy, które kompletnie go skreślają.
No ja właśnie też czytałem opinię dosyć niedawno, chyba przedwczoraj, że jest już coraz lepiej, że co prawda on tam, mówię, będzie miał toroczną przerwę, ale już ktoś tam próbuje trenować, że będzie wracał i że te opinie są no bardzo optymistyczne, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wypowiada się zaraz inna osoba i wcale to nie musi tak wyglądać.
Tutaj trzeba było mieć wgląd w raporty medyczne. My tej wiedzy nie mamy tak naprawdę. Tutaj kluczowa jest decyzja lekarzy konkretnych dużo. Oni wiedzą dużo więcej od nas. Po tym, co do nas dociera, piąta runda to jest maksimum, jakie bym rozumiał, ale możliwe, że zespoły mają jakąś większą wiedzę. Z tego co czytałem, na przykład Herald New York Giants brał udział w operacji do kolana, więc może na przykład Giants wie coś więcej. Ale tutaj raporty medyczne są kluczowe, my ich nie widzimy, więc większa szansa mamy na wygranie kilku milionów w Tokolotka niż określenie jego sytuacji. A zauważę również drugi stopowych linebackerów, czyli Miles Jacks z UCLA, też nie ma ostatnio dobrej trasy, jeśli chodzi o swoją kontuzję.
No to też będzie bardzo ciekawe, bo też wielu właśnie mówiło, że to sama czołóweczka draftu, a teraz?
A teraz jest bardzo różnie. Niektórzy go widzą z trzecim, czwartym, piątym wyborem, dziesiątym Giants, a inni mówią, że może wypaść nawet z pierwszej rundy, więc tutaj tak długo, jak nie zobaczymy raportów medycznych, nic się nie dowiemy, a ich nie zobaczymy niestety.
No tak. A tak samo przynajmniej teraz troszeczkę wyczyścił się Vernon Hargreaves trzeci, o nim też poświęciłem chyba czwartkowy tekst o tym, bo pojawiła się informacja, że jeden z czołowych cornerbacków z dywizji SEC jest na dopingu, że został złapany na dopingu podczas scouting combine, a dzisiaj mamy już oficjalną informację, że nikt nie został złapany, więc albo te raporty zostały wyczyszczone, albo ktoś rzeczywiście może nadinterpretował pewne plotki, nie wiem, jakieś niepełne informacje, no ale on jest czysty, teoretycznie jest jednym z najlepszych albo najlepszym cornerbackiem draftu. I jak jeszcze twoim zdaniem, jak widzisz szansę VH3 na, nie wiem, top 5 draftu? Bo też widziałem takie zestawienia, gdzie mówiono, że już do piątego numeru wychowanka Clemson nie będziemy widzieć. Florida Gators.
Wiesz co, w piątce go nie widzę absolutnie, tam nie ma specjalnie go kto wybrać. Pierwsze dwa piki wydają się zakopane dla quarterbacków, potem trzeci Chargers, tutaj ciężko jest przewidzieć, ale nie wydaje mi się, żeby to miał być przydostępny Ramsey, przydostępny DeForest Bookerze, właśnie Vernon Hargreaves. Dalej może Tampa Bay, może Giants, ale to są takie strzały.
Ja to bym był ucieszony, gdyby spadasz do numeru z wyborem Oakland Raiders, no ale no, zobaczymy, jak to się potoczy.
Ale wiesz, to wcale nie jest takie nierealne, bo tak naprawdę ciężko jest znaleźć zespół top 10, który na gwałt potrzebują cornerbacka, albo inaczej, są takie zespoły, ale mają inne priorytety w tym momencie.
No tak, no tak. Tym bardziej, że tych cornerbacków kilku jest dobrych i nawet ciężko powiedzieć. Wielu mówi, że Vernon Harris jest najlepszym, ale słyszy się też opinie o tym, że on nie zalicza interception, więc czy on jest naprawdę tak dobry, czy jednak nie?
Ale też nie zauważył przypadłość topowych cornerbacków w tym roku. Dokładnie to samo ma Mackenzie Alexander z Clemson.
Dokładnie.
Całą swoją karierę akademicką nie zaliczył ani jednego interception. Eli Apple z Ohio ciągnął w maskę przeciwników i łapie flagi. No.
Dokładnie, ale też wielu mówi o tym, że też czytam taką opinię, bo że właśnie cornerbacki nie łapią tych interception. Też dlatego się między innymi dzieje, że po prostu tych piłek tak wiele rzucanych nie jest i w tych najlepszych dywizjach się po prostu biega. Myślę, że Vernon Hargreaves zbyt daleko nie spadnie, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać.
Myślę, że on będzie top 15, to jest maksymalnie co może tutaj się stać. Właściwie przed niego ma szansę skończyć, pomijając oczywiście Jelena Ramseya, który jest topem. Mhm. I tu znaczy, ciężko go zaklasyfikować jako kolejny beta. Ale kto? Eli Apple? Może tak. Umiejętności ma duże.
Charakter niekoniecznie.
Zachowanie na boisku budzi sporo pytań.
Czas na zawodników, którzy są nisko notowani, a mimo to mają szansę zrobić wielką karierę w NFL. Jednym z nich jest Niemiec grający jako skrzydłowy Moritz Bochringer ze Swabish Hall Unicorns. Co mógłbyś, Piotrek, o nim powiedzieć?
Chłopak ma fantastyczne prody. Biega szybciej od topowych skrzydłowych, jest wysoki, bardzo skoczny, bardzo dobrze łapie piłki. Właściwie największe zastrzeżenie, jakie do niego mają skąci z ligi, to jest jego brak ogrania w ligach akademickich w Stanach. Nie wiadomo, jak się zachowuje w szatni, ale poza tym zauważ, co na przykład się stało, kiedy New York Giants zaprosili do siebie Antoniego Deble. Chłopak z Francji został podpisany po pierwszym treningu. Tutaj jest dokładnie to samo.
Tylko wiesz, tu jest taka delikatna różnica, tak samo jak Babs w tamtym roku był w Minnesota Vikings. Podejrzewam, że to jest taki kontrakt, że oni mogą go normalnie obciąć i wiesz, nie będą tam coś wielce stratni na tym, bo to jednak nie jest wybór z draftu. A tutaj jest wybór z draftu, więc...
Tak, tylko jeżeli podpisujesz chłopaka po pierwszym treningu, czy ile masz go? Godzinę, dwie?
No tak.
To znaczy, że ma duży potencjał. A biorąc pod uwagę problemy zawodników z ligi akademickiej w Stanach, myślę, że coraz więcej zawodników z Europy ma szansę trafić do NFL.
Czyli podsumowując, sądzisz, że czas jego wyboru to będzie trzecia, czwarta, czy może dalsza runda?
Bardzo ciężkie pytanie, bo ciężko mi powiedzieć, jak oceniają jego wypadek, wypada na rozmowach. O tym nic nie słyszymy, niestety. Jeżeli chodzi o atrybuty czysto sportowe, myślę, że do czwartej rundy mogły trafić. Jeżeli dobrze wypada na rozmowach, tym bardziej. Nie wiem, jak u niego na przykład z językiem jest. To też jest problem, jeżeli on nie mówi po angielsku.
No ja podejrzewam, że jeżeli swoją karierę wiąże z NFL, to język angielski powinien w perfekcyjnym stopniu opanować. No,
też... ale tego też nie wiemy, wiesz, to jest dużo takich drobnych znaków zapytania, które mogą mocno obniżyć jego notowania. Jeżeli odpali, to może to być ogromne zielone światło dla zawodników z Europy.
Wielu też jest przecenionych zawodników, na pewno można do tej grupy zebrać Carsona Wentza i Tansila, przynajmniej moim zdaniem. A jakie jest twoje zdanie i dlaczego, kto jeszcze twoim zdaniem jest takim zawodnikiem przecenionym? Carson Wentz wygrał bardzo dużo na tej sytuacji, że no nie ma tych czołowych zawodników. Gdyby to był może rok później, to prawdopodobnie nie miałby szans na tak wysoki wybór w pierwszej rundzie. A teraz udało mu się.
Szans, bo za rok są po prostu zwyczajnie lepsi rozgrywający, więc w podobny sposób. Podobnie jak na przykład Ezekiel Elliott. W tym roku jest topowym running backiem, za rok sądzę, że nie byłby nawet w top 3. Kolejny, Denelken zajadany. Potężny gracz, nie wspomina Brandona Jacobsa, ale to był zawodnik z czwartej rundy, a nie z przełomu pierwszej i drugiej.
Dokładnie.
Dwaj topowi skrzydłowi. Winpuller z Notre Dame, który gubi praktycznie połowę podań i jak mówi Trandwell z Ole Miss, który jest po prostu zwyczajnie wolny.
Dokładnie.
Mamy na przykład ofensywnych liniowych, Jermaina Ikariego, Ryana Clarka, którzy są totalnie goli technicznie. No to długo, bo jest jeszcze Bosa, jest Kendricze, jest Floyd, czy chyba jeszcze jeden ciekawy zawodnik, Robert Aguero, czyli kicker, którego niektórzy przymierzają do drugiej rundy.
No proszę.
Totalnie absurd. Znaczy, chłopak jest genialny, ale nie wybierasz zawodnika wyłącznie do special teams przed piątą rundą, no umówmy się.
Ale chociaż kiedyś dobrze nam znana osoba, czyli Sebastian Janikowski, został wybrany w pierwszej rundzie z Oakland Raiders.
Tak, ja jestem tego świadom. I myślę, że kibice Oakland są bardzo zadowoleni Sebastiana. Pytanie, czy w pierwszej rundzie nie woleliby kogoś innego jednak.
Oakland Raiders byli znani z takich absurdalnych wyborów. Przypomnę chociażby Russella, który teraz, dzisiaj też informacja, nie wiem, z ostatniej chwili, okazuje się, że jest gotowy nawet nosić zawodnikom bidony z napojami, aby tylko wrócić do ligi NFL, nawet za darmo, więc widzimy, o jakim potencjale wcześniej mówiliśmy, chociaż też troszeczkę może teraz ten Russell już jest innym zawodnikiem i trochę przeżył psychicznie tych swoich upadków, bo to nie był jeden upadek, drugi czy trzeci, a teraz próbuje się w jakiś sposób zrehabilitować, zobaczymy, jak ta historia się potoczy dalej. Mówiąc o zawodnikach, którzy mają no taką ciemną przeszłość, wielu mówi się, że przynajmniej w pierwszej rundzie jest ich bardzo wielu. Piotrek, prosiłbym Cię chociaż, żebyś tam pokazał nam przynajmniej dwóch takich, którzy mają ciekawą przeszłość, a mimo wszystko są stawiani bardzo wysoko.
To przede wszystkim chyba Robert Kembicze. Patryk miał fantastyczne wejście do Ligi Akademickiej, wygrany jako pierwszy zawodnik w kraju, po czym ostatnie dwa sezony to jest jakaś totalna niepapka z jego strony. Mówi się, że to jest wpływ jego brata i jak tym prawdy nie wiadomo. Faktem jest, że wyskoczył z okna w hotelu mecz tuż przed swoim senior bowl, więc no totalnie zgłupiał. Do tego już ogłosił, że pierwszą rzeczą, którą chce zrobić na swoim pierwszym pensji, jest zakup Pantery. No.
Już może ten stres tak działa może na niego i on przez to takie słowa mówi, ale też jak przeczytałem, bo to chyba na Twitterze podał tą informację, mówię, Boże, absurd. Jeszcze tuż przed samym wyborem, żeby już go wybrali, a on jeszcze nie...
Ale wiesz, żeby to były same deklaracje. Ale ten chłopak faktycznie wyskoczył z okna.
No tak, to
potem, to nie ma właśnie usprawiedliwienia.
A druga osoba?
Nie ma decyzji. Dlaczego nie zostanie dodatki decyzji, no.
Dokładnie, a drugi zawodnik?
Myślę, że Joey Boston. On nie ma aż tak bardziej historii, ale ciągle słychać tyle o tym, że można jakieś wielkie imprezy, że nie ma najlepszego wpływu na szatnię. Możemy mieć takiego drugiego Johnny'ego Manziela.
Też.
Bardzo talentowany, ale potrafiący się zabawić.
Dokładnie. Ostatni temat związany z draftem NFL to zawodnicy, którzy mogliby być zgłoszeni do wyboru w tym roku, a mimo wszystko się nie zgłosili. Piotrek, to całkiem dobre nazwisko, opowiedz trochę o nich.
Tak, przede wszystkim myślę, że Nathan Hughes, drugi, a właściwie pierwszy safety w Floridzie, Gators, który nie zmienia na tej pozycji. Topowa dziesiątka, absolutna i myślę, że pewniejszy wybór nawet niż Jamal Ramsey. Mamy partnera Jareda Reeda i Shauna Robinsona z Alabamy, z intensywnej. Jonathana Allena, dwóch niezłych, może nie najlepszych, ale niezłych tight endów z Ole Miss i z Alabamy, czyli Engrama Howarda. No i zawodnik, który absolutnie uwielbiam, czyli Ben Bidwell z Clemson. To on, a nie Mackenzie Alexander, Shaq Lawson czy Kevin Dodd, moim zdaniem przewodził defensywą Clemson. To bardzo dobrą defensywą. Wspaniały linebacker, doskonały pass rush, doskonały przeciwpogrze biegowej. Absolutnie byłby w tym roku top 15. Kompletnie dla mnie niezrozumiała decyzja o jego nieobecności.
Jest już z nami nasz gość specjalny odcinka, Grzegorz Kowalski. Cześć Grzesiek.
Cześć, witam wszystkich.
Witamy Cię w podcaście o NFL, mimo że jesteś, mówię, pasjonatem ligi MLB, więc pierwsze pytanie musi być z tym związane. Skąd Twoje zainteresowanie baseballem? Dlaczego MLB, a nie na przykład NFL?
Dlaczego MLB? Ponieważ zacząłem interesować się mniej więcej MLB po Mistrzostwach Świata w 2006 roku w piłce nożnej. Związane to było z zakładami sportowymi, które no... obstawiałem przez okres Mistrzostw Świata, a następnie nie było co grać i zainteresowałem się tym sportem, a był to okres wakacji, a jak wiadomo Liga MLB gra od kwietnia do października, więc przez pół roku było co śledzić, w wakacje można było nauczyć się zasad. Zakładam, bookmacherstwo już od pewnego czasu nie mam styczności, więc został sam zainteresowany sportem.
Okej, a pamiętasz swoją pierwszą oglądaną transmisję baseballu?
2006 rok, jak kojarzę, tak nie jestem pewien, ale mecz między Bostonem a Baltimore. Ale jeśli chodzi o zasady, no to wtedy prawie, że nie znałem nic.
I jak to było związane? Bo kiedyś też baseball pokazywała polska telewizja, chyba N-Sport z tego co kojarzę. Ty to oglądałeś gdzieś w internecie, czy może gdzieś w telewizji?
Znaczy, jeśli chodzi o baseball w polskiej telewizji, to było tak, że to było telewizja NASN, później ESPN Ameryka pokazywało na prawo ESPN, ale to było, nie wiem, lata 2008, 90.
Tak, tak, kojarzę.
A ja po prostu pierwsze transmisje oglądałem na streamie z telewizji z dominikańskiej, ale to były lata 2006-2007, później nie wiem co się z tym stało. Telewizja istnieje, ale streamów tak nie ma.
Stream z telewizji dominikańskiej, to rzeczywiście musiało cię wkręcić.
Jeszcze hiszpański komentarz.
No tak, tak. Się domyślam, to pewnie... jak przynajmniej oglądam hiszpański komentarz w piłce nożnej, czyli gol, 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 to pewnie coś w tym stylu by było, haurum, haurum, tak? Czy...
Znaczy u mnie w hiszpańskim no to aż tak tragicznie nie ma, tam coś rozumiałem wtedy, ale...
Aha. A czy mógłbyś wskazać jakiś najlepszy mecz, który widziałeś w MLB, ewentualnie moment, który zapadł ci najbardziej w pamięć?
Trochę to będzie najbardziej oczywista wersja w ostatnich latach, ponieważ mecz numer 6 pomiędzy St. Louis Cardinals a Texas Rangers z finału 2011 roku. Texas był jedną dobrze narzuconą piłkę od zwycięstwa i to dwa razy, no niestety nie udało im się. Mecz zakończony w słynnym stylu przez home run zawodnika z St. Louis, no i później mecz numer 7 i zwycięstwo St. Louis.
Za kilka godzin, bo publikacja naszego Pick Six jest w czwartek, będziemy mieli draft NFL i teraz pierwsze pytanie, czysto już tak troszeczkę też pomiędzy, związane delikatnie też z futbolem. Czym różni się draft NFL od draftu MLB?
Takie większe różnice. Do draftu NFL przychodzą zawodnicy po uczelni po 3-4 latach, a do draftu MLB to przychodzą zawodnicy i z uczelni, i też high school. Później różnica taka, że debiut w przypadku zawodników NFL to następuje też w drugim meczu po drafcie w wielkiej lidze, a w MLB są to czasami 2-3 lata, niektórzy szybciej jak Bryce Harper, gwiazda obecnie MLB, a wybrano został bodajże w 2009 lub 2010 roku w drafcie, debiutował chyba rok później. Różnice także są odnośnie ilości pieniędzy, jakie otrzymują zawodnicy. Szczególnie to widać, jeśli z numerem pierwszym lub drugim pójdzie rozgrywający w drafcie NFL. W MLB są to kwoty, też otrzyma parę milionów zawodnicy, ale nie ma takich dużych pieniędzy. W drafcie NFL jest 7 rund, w drafcie MLB jest 50 rund.
50 rund?
I tak, tylko że najczęściej ci zawodnicy z dalszych rund, to później po paru latach są jeszcze raz wybierani w draft.
A jak to wygląda od sprawy czysto technicznej? 50 rund, czyli przypuśćmy, jak my mamy swój draft z czwartku na piątek o 2 w nocy, to na przykład MLB startuje, nie wiem, tam gdzieś o 12 i oni tam przez kolejny tydzień jadą?
To jest rozłożone na 3 dni. Pierwsze są 2-3 rundy i następnie chyba 20 czy 15 i ostatnie rundy są w ostatni dzień. Tylko to, że różnica między wyborem to jest minuta, półtorej, a nie jak w drafcie NFL, że po kilka minut między wyborami. Jeszcze często są wymiany, to jeszcze parę minut dochodzi.
A czy też są takie wymiany jak w NFL, czy raczej nie widać tego?
Nie. Jeśli chodzi o, nie ma w MLB wymiany między ekipami odnośnie epików.
A ostatnia drużyna sezonu jest automatycznie pierwszą drużyną, która wybiera w sezonie, znaczy w drafcie kolejnego roku, czy to nie od tego zależy pierwszy wybór?
Tak, tylko jeśli odnośnie tych 50 zawodników, 50 rund, to nie wszyscy zawodnicy są podpisywani. Tam około 30-25 jest podpisanych później. A odnośnie tych kolejności draftu, to tak, kiedyś było tak, że najgorsza drużyna w 2004 roku, w drafcie w 2004 roku, najgorsza drużyna, która osiągnęła jeden z najgorszych wyników w ogóle w historii, w 2003 roku Detroit, wygrała z numerem 2, a później to zmieniono.
Dobra, Piotrek, czas teraz na twoje pytania.
Jak wspomniałeś, Maciek, ponad 50 rund, czy dokładnie 50 rund w drafcie, więc powiedzmy może 30 zawodnikami, którzy są wybrani, tak rozumiem, nie wszyscy lądują w głównym rosterze, czyli chcemy wybrać jakiś system zespołów afiliacyjnych, jakieś zespoły, podzespoły.
Ekipy AAA, AA, Single A, Advanced, Single A i z Rookie League są to zespoły afiliacyjne, są powiązania między tymi zespołami, a zespołami z Major League Baseball. Na przykład zespołem afiliacyjnym AAA dla Detroit będzie Toledo, niżej będzie Erie, bodajże Connecticut, Lakeland i tak dalej. Więc zawodnicy, którzy są wybrani w drafcie, a są jeszcze za młodzi, żeby decydować, po prostu rozpoczynają swoją karierę, czy to ekipa Single A, czy Double A, czy Triple A. Chociaż przeważnie w tych Single A i Double A.
Ale rozumiem, że to nie jest jedyny sposób rekrutacji do ligi, bo niedawno polską prasę obiegł news, że Artur Strzałka podpisał kontrakt z Emilio Yankees. Jak rozumiem, a on też gra w tych niższych zespołach. Jak wygląda rekrutacja tych zawodników spoza draftu?
Artur Strzałka prawdopodobnie został podpisany jako międzynarodowy wolny agent. Oni przeważnie są podpisywani w wieku, nie wiem, 17, 18, 19 lat. I mija kilka lat, zanim oni trafią do, o ile trafią do wielkiej ligi, no prawdopodobnie został zauważony przez agentów dużych zespołów. Zanim oni trafią do wielkiej ligi, po prostu są obserwowani, poprawia się im na przykład, jesteśmy miotać mechanikę rzutu. Znaczy, jeśli przykładem takim, jeśli chodzi o przykładem zawodniku wolnego agenta międzynarodowego jest obecnie jeden z najlepszych pałkarzy, Miguel Cabrera, który został podpisany bodajże w 1999 roku i minęło te 3-4 lata, zanim on zadebiutował w zespole Florydy. On się rozwijał przez te lata w tych zespołach afiliacyjnych Florydy.
My na przykład w NFL mamy Russella Wilsona, który był dwukrotnie wybierany przez zespoły z MLB.
Możesz powtórzyć, o kogo chodzi?
Russella Wilsona. Czy wy też macie takich zawodników, którzy trafili z NFL, z naszego draftu do was, do ligi i święcą tam sukcesy?
Czy odnieśli sukcesy w MLB, to nie pamiętam, ale na pewno grali i miał bodajże szansę na grę w World Series. Deion Sanders, znakomity cornerback, a w MLB grał na Zapolu. Oraz słynny running back drużyny Oakland, Bo Jackson, który został też wybrany, był pałkarzem drużyny Kansas City, został wybrany nawet do Meczu Gwiazd, no ale później kontuzja jako zawodnika NFL utrudniła mu karierę w MLB.
Okej, to dziękuję, tyle ode mnie.
Też wiem, że troszeczkę pasjonujesz się, no, albo śledzisz ligi akademickie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o futbol. Więc jaka jest twoja pierwsza trójka draftu? Spróbujmy sobie na koniec trochę potypować.
W moim typowaniu jedynką do ekipy Los Angeles Rams pójdzie Jared Goff, rozgrywający w Kalifornii, z dwójką Carson Wentz z Uniwersytetu North Dakota State, a z trójką moim zdaniem powinien iść do ekipy San Diego Chargers ofensywny liniowy z Uniwersytetu Ole Miss Laremy Tunsil, ponieważ jak obserwuję grę drużyny San Diego, można zauważyć dziury i problemy z linią ofensywną.
Okej, Piotrek, twoje top 3?
Ja to nie będę oryginalny, jeżeli chodzi o pierwsze wybory, z jedynką Jared Goff, z dwójką Carson Wentz, a trójka... Mimo wszystko, że safety to Jared Goff.
Za to moja trójka to Jared Goff z Kalifornii do LA Rams. Dwójka, no to może spróbuję trochę zaskoczyć, więc wybiorę tutaj Laremy'ego Tunsila z Ole Miss lub Ezekiela Elliotta z running backa z Ohio State. No ale chyba jednak Tunsila. A z trójką do Chargers pójdzie Jalen Ramsey z Florida State, ewentualnie, bo dużo też się mówi o tym, że San Diego Chargers mogą sprzedać ten wybór i jednym z głównych zainteresowanych może być 49ers i jeżeli 49ers skoczyliby w trzecie miejsce, no to myślę, że oni zdecydują się na quarterbacka i będzie to wtedy Carson Wentz. Ale jeżeli nic się nie wydarzy wielkiego, to tutaj Jalen Ramsey, cornerback i safety Florida State, bo tu ciężko go sprecyzować na pozycji. To tyle, my się już z Państwem żegnamy. Do usłyszenia mówią Państwu Piotr Krożniata.
Kamil Popiesz.
I nasz gość specjalny Grzegorz Kowalski. Dzięki, że na nas wstąpiłeś.
Dzięki.
Do usłyszenia, cześć.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl